Chwała Jezusowi. Dobrze się jest modlić, uwielbiać Jego imię. Wiecie, kiedy mam taki czas, że mogę śpiewać, chwalić Pana, wylewać przed Nim moje serce, to czuję, jakby 100 ton ktoś ze mnie zdjął. Wszystko, z czym przyszedłem, wszystko, co mnie gdzieś bolało, poszło. Dlatego, że to nie jest nawet kwestia, która pieśń, czy siedzę, czy stoję, czy mam otwarte, czy zamknięte oczy. To jest kwestia relacji, kwestia miłości. Co widzicie na ścianie? Przed chwilą to śpiewaliśmy. Ktoś powie, widzę pieśń. Chcę wam powiedzieć, to nie jest tylko pieśń. Kiedy przed chwilą śpiewaliśmy tą pieśń, zrozumiałem, że to jest też takie z jednej strony prorocze, ale z drugiej strony bardzo prawdziwe na dzisiejszy dzień, czy aktualne, bardziej powinienem powiedzieć, na dzisiejszy dzień słowo dla Ciebie. Jutro będzie poniedziałek, potem wtorek, środa, czwartek, cały tydzień. Będziesz stał przed decyzjami, pójdziesz żyć i to jest to, co Duch Święty chce, żebyś miał w sobie. Kiedy szef będzie po Tobie krzyczał w pracy, kiedy koleżanki i znajomi zdradzą Cię, obmówią, odwrócą się, kiedy lekarz Ci powie coś, co nie chcesz słyszeć, często wychodzimy i mamy w oczach łzy, a Duch Święty mówi, daję Ci słowo, którym możesz się modlić. Ty nie zmieniasz się, Ty wciąż jesteś ten sam. Wyznaję Ci to, Panie, bez względu na to, przez co idę i co się dzieje w moim życiu. Ty kochasz mnie, Ty przebaczasz każdy grzech. Czy może być coś lepszego? Szczęśliwym czynisz mnie tylko Ty. Wiecie, co w tych słowach jeszcze pisze? Kiedy ludzie Ci sprawią ból i smutek, kiedy zdrowie Ci zaczyna wysiadać, Duch Święty chce, abyś to nosił w sobie. Bóg chce Ci powiedzieć, to ja jestem Twoim szczęściem. To ja jestem Twoim szczęściem. To nie ci znajomi, w których wierzyłeś, to nie ta praca, którą miałeś, to nie to zdrowie, które przemija, to nie ci, którzy Cię może skrytykują, zranią albo coś tam jeszcze. Każdy z Was idzie przez jakąś swoją dolinę cienia, ale Ty nie zmieniasz się. To jest Bóg, którego czcimy i wyznajemy. Amen. Amen. Chciałbym was zabrać dzisiaj do Słowa Bożego, do najmniejszej księgi Biblii, jaka jest w Starym Testamencie. Są dwie malutkie księgi w Biblii, które mają tylko jeden rozdział. W Nowym Testamencie jest to list Judy, a w Starym Testamencie, tam gdzie dzisiaj chciałbym, abyśmy otwarli, to jest księga Abdiasza. Spokojnie, zobaczcie. To jest taka mała księga, że może nawet niektórzy z was nie czytali jej już dawno. Niektórzy niech się nie wstydzą zobaczyć spis treści. Nie każdy z was musi być biblijnym rewolwerowcem, który w ciągu 3 sekund odnajduje. Księga Abdiasza. Nowym, świeżym ludziom podpowiadam jeszcze raz, to jest Stary Testament. A profesjonalistom, którzy się uśmiechają, nie podaję strony. Przed Jonaszem, już jesteśmy bliżej. Dalej słyszę kartki. To jest to miejsce, gdzie macie białe kartki, prawie nigdy nie czytane. Przesłanie proroka Abdiasza. Ciekawa księga Słowa Bożego, napisana jakieś, są dwa zdania, więc podam wam obydwa, jedni i drudzy zwolennicy przytaczają wiele racji, ja chyba bardziej się przychylam do pierwszego, napisana prawdopodobnie 841 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, podczas ataku Rema na Jerozolimę, albo napisana w 586 roku po upadku Jerozolimy, kiedy nadciągnął na nią król Nabuchodonozor albo Nebukadnezar, jak wolicie, i zniszczył ją i doszczętnie złupił, jak zapowiadają prorocy. Jest to prorok, o którym bardzo mało wiemy, ale i którego przesłanie i imię, chcę wam powiedzieć, daję wam na dzień dzisiejszy słowo od Boga dla was dziś, to jest Słowo Pańskie. Prorok, o którym mało wiemy, prawdopodobnie, niektórzy mówią, zwolennicy właśnie jednej z tych dat, że być może nawet znał się z Elizeuszem, tego też nie wiemy. To, co na pewno wiemy, wiemy, że z języka hebrajskiego imię Abdiasz oznacza czciciel Jahwe. Czyli przesłanie czciciela Jahwe, tego, który czci Jahwe, dla ludu Bożego. Teraz zaczyna brzmieć bardziej dla nas, prawda? Przesłanie Abdiasza, czciciela Jahwe, dla ludu Bożego. Zacznijmy od pierwszego wersetu i troszeczkę przeskoczymy. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów. Stańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Zgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przeciągnięte są jego skarby ukryte. Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele i ci, którzy jedli twój chleb, zastawiają na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie. Wszyscy mężczyźni będą wytępieni z góry Ezawa mieczem z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie. Okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. 21 werset. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. Historycznie może najpierw. Przesłanie księgi Abdiasza historycznie opisuje nam pewien fragment dziejów Izraela, ale również będę chciał dziś zwrócić waszą uwagę, abyście mogli, korzystając, kiedy się modlicie, kiedy stoicie przed Panem, przyjąć od Niego, od Ducha Świętego, pouczenie dla waszego życia na każdy dzień. Prawdziwe przesłanie, to co prorok zaczyna naprawdę mówić, zaczyna się tutaj od drugiego wersetu. Wcześniej bardziej mamy okoliczności, tam jest to tak trochę napisane, że się można w tym tekście zgubić. Ale dokładniej chodzi o to, że do narodów zostaje wysłany posłaniec. Wiemy w Biblii, kim jest ten posłaniec. Często Biblia używa troszkę innego słowa. Na przykład niektórzy prorocy mówią i doszło mnie słowo Pana tej treści. Po co ono doszło? Żeby je zaniósł, żeby je dał. A więc do narodów zostaje posłany posłaniec. Dlaczego? Moje pierwsze pytanie było, kiedy czytałem tą księgę. Wiele razy w moim życiu. Dlaczego narody powinny zwrócić na to uwagę? Wtedy jeszcze trochę rozumiem. Rozumiem, Jerozolima została zaatakowana i różne historyczne sprawy się dzieją, o których jeszcze powiem, ale dlaczego ja dzisiaj powinienem czytać tą księgę, bo kiedy przecież czytamy na przykład Ewangelię, to zaczynając czytać Słowo Boże z Ewangelii, modlimy się, Panie, objaw mi Słowo, pomóż mi naśladować Jezusa, pomóż mi być lepszym Twoim uczniem, amen? A to jest też Słowo Boże. Więc zacząłem sobie zadawać pytanie, Panie, dlaczego chcesz, żeby narody zwróciły uwagę? Dlaczego chcesz mnie przeprowadzić przez ten fragment i masz w nim coś, co spowoduje, że moje duchowe życie stanie się lepsze? Czy ta księga, Panie, może mi pomóc iść za Jezusem? Czy ta księga może mi być pomocą? I to jest to właśnie, co chcemy dziś powiedzieć. Czytamy tu, że mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Tu jest użyte to bardzo święte imię Boże. W księdze Ageusza mamy użyty ten święty tetragram. To JHWH. To imię, o którym mówili Żydzi, nie powinno się go wymawiać, a kiedy już, to z ogromnym szacunkiem byli dla nas wzorem i przykładem tego, z jak wielkim szacunkiem powinniśmy podchodzić do Bożego imienia i do tego, kogo czcimy. A więc mówi Wszechmogący Pan o Edomie. Dlaczego o Edomie? Kim jest Edom? I tutaj właśnie musimy popatrzeć i historycznie, i duchowo, aby ta księga stała się posileniem w naszym chrześcijańskim życiu. Wiem, że wielu z was, którzy znacie dobrze Słowo Boże, powiedzielibyście, powinniśmy się cofnąć aż do pierwszej księgi Mojżeszowej. Ja bym troszkę inaczej tutaj to rozpoczął. Macie rację, ale troszkę od innego miejsca podejdę. Bo kiedy próbuję ją zrozumieć, wszystko zaczyna się jakby w przypadkowym miejscu, kiedy Izrael wędruje przez pustynię i dochodzi do ziemi obiecanej około 1446 roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Izrael staje u progu ziemi obiecanej i wysyła do niej zwiadowców. Jak wiecie, jedni z tych najbardziej znanych zwiadowców, tych, których nazywamy ludźmi wiary, ludźmi ufności w Panu, to był Jozue i Kaleb. Po tym, kiedy wracają zwiadowcy z ziemi obiecanej, tylko Jozue i Kaleb mówią: da się, można, zdobędziemy, przejdziemy. Wszyscy inni mówią: to się nie może udać. Dobrze, że u nas tak nikt nie mówi, nie? To nie pójdzie. Byliśmy, widzieliśmy. Wiecie, w Polsce jest takie przysłowie: nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szpyrka. To nie dla nas. Ale Jozue i Kaleb mówią: da się wejść, ale Bogu nie podoba się niewiara i jak wiemy, naród musi jeszcze przez 40 dni oczyścić się z tej pokoleniowej niewiary. Dlatego, że bardziej niż w Jahwę wierzą i bardziej niż możliwość inwazji Kanaanu, wierzą w te straszne historie, mówią: byliśmy, widzieliśmy, tam mieszka naród, który nazywa się Anakici. Są tak ogromni, że jeden z ich żołnierzy może pokonać naszych. Nie damy rady, są za silni, olbrzymami są. Mało, że Anakici są tak wielcy. Widzieliśmy tam, owszem, bogactwo, wszystkie dary, no wiem, dary, ale problemy. Widzieliśmy miasta nie do zdobycia, twierdze, których murów nie da się zdobyć. Z tego powodu wejście opóźnia się. I znowu 40 lat później, w 1406 roku przed narodzeniem Pana, Izrael staje u progu tej samej ziemi, zupełnie z innym pokoleniem. Pokoleniem, które wejdzie do wody, a wody Jordanu się rozstąpią. Pokoleniem, które zupełnie inaczej do tego podejdzie. Wiemy, że oczywiście wcześniej próbowali jeszcze, kiedy Pan im powiedział, że inaczej ich teraz poprowadzi. Kiedy mieli wejść w ten 40-letni okres oczyszczenia, uduchowienia, próbowali kombinować sami i nie mam dzisiaj czasu robić pełnego wykładu tamtego momentu, ale wiemy, że dostali wielkie lanie, że tak powiemy. Przegrali, zostali pobici. Mija 40 lat i jak mówię, znowu stoją u progu. Ale teraz są gotowi wejść. Nie zamierzają jednak wchodzić od tej samej strony, jak w dniu klęski, kiedy próbowali wejść południową stroną. Teraz postanawiają wejść inaczej. Tak są zresztą prowadzeni i postanawiają uderzyć od wschodu i wejść i posiąść ziemię od wschodu. Trzeba jednak, żeby tam dojść, trzeba przejść przez ziemię Edomu. Trzeba przejść przez ziemię Edomitów dokładniej. Mojżesz wyznacza posłańców i posyła ich do króla Edomu i mówią mu wyraźnie, że chcą przejść trybem, który nazywa się Droga Królewska, czyli chcą tylko oficjalnie przejść, niczego nie biorąc, niczego im nie robiąc, nie krzywdząc ich kraju, ponieważ szanują ich z powodu więzów krwi pomiędzy Jakubem i Ezawem. A więc tak chcą przejść. Ale coś nie gra. Edom się nie zgadza. Jeszcze raz, kto to jest Edom może? Edom to potomkowie Ezawa. Pamiętamy bliźniaki, braci Jakuba i Ezawa. Bóg bardzo wyraźnie mówi, że z jakiegoś powodu Bóg umiłował Jakuba, ale miał w nienawiści Ezawa. Wrócimy do tego potem. Mamy dwóch braci. Nie pomagają żadne więzy urodzenia. Edomici dają całkowitą odmowę. Izrael oczywiście wyrusza i dojdzie dokładnie tam, gdzie chciał dojść, ale muszą okrążyć ziemię Edomitów i Moabitów. Teraz wam pokazuję historycznie, co to w ogóle jest. Gdzie jesteśmy, kim jest ten Edom i skąd się wziął początek tego, że tak straszne słowo prorocze zostaje wystosowane przeciwko Edomowi. To jest początek całej historii. A więc muszą okrążyć ziemię Edomitów i Moabitów. Wiecie, co to oznacza? Oznacza to, że muszą na nogach, jako naród Boży, zrobić dodatkowo 480 kilometrów. 480 kilometrów. Po drodze, jak wiemy, umrze Aaron. Po drodze odniosą parę zwycięstw. Bóg ich będzie błogosławił, Bóg ich będzie uczył, Bóg ich będzie nadal posilał. Przeciwności umocnią ich wiarę i oddalą ich duchowo jeszcze bardziej od Edomu. Dlatego proroctwo Abdiasza jest pełne wzburzenia, ale to nie za to. To za to, co stanie się później, kiedy Edomici najpierw właśnie 400, dokładnie, żebym wam powiedział dokładnie, najpierw w roku 841 pomagają w niszczeniu i rabowaniu Jerozolimy, a później wokół 586 pomogą Nebukadneserowi również w rabunku i są wielkimi wrogami Izraela. Tu się jednak te dwie drogi rozdzielają. Urodzili się razem, byli z jednej mamy, ale jakby są jednym, ale nie są jednym. I proroctwo osiąga wzburzenie. Edomici przyczyniają się do upadku Jerozolimy. Prorok dostaje słowo od Jahwe i wytacza to słowo. To jest historycznie. Teraz chcę was wprowadzić w Księgę Abdiasza duchowo. Kochani, Edom zawsze gardził Izraelem i nigdy nie było im razem po drodze. I to jest pierwsze, co się łączy z twoim duchowym życiem. Historia z Księgi Abdiasza jest historią o twoim wędrowaniu za Jezusem. Jest historią, powtórzcie jeszcze raz sobie w głowie, to jest historia o moim wędrowaniu za Jezusem. Prorok wzywa różmy do boju i to jest wezwanie do przeciwstawienia się czemuś. W Księdze Abdiasza Edom reprezentuje historyczny Edom, ale również reprezentuje przeciwność Jakuba i Józefa nawet w jednym wersecie. Jakub oznacza życie duchowe. Jesteś człowiekiem duchowym, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś człowiekiem narodzonym z ducha, z Bożej obietnicy. Żaden z was nie jest przypadkiem, żaden z was nie chcąco nie jest wierzącym. Edom jest reprezentantem cielesności. Ta historia opowiada o tym, że ciało nigdy nie będzie popierać tego, co duchowe, a to, co duchowe, nigdy nie będzie miało po drodze z tym, co cielesne. Że musimy wybrać albo ciało, albo duch. Ta historia mówi o tym, że wasza cielesność nigdy was nie przepuści przez swoje tereny do obietnicy, którą ma dla was Jezus. Że jedno z nich musi ustąpić. Jezus dał wam obietnicę. Duch Święty chce czynić was dzieło, ale nasza cielesność, chociaż jest jak Jakub i Ezaw, jest jakby jednym, nie jest jednym. Nasza cielesność, nasze ludzkie ja, nasze egoizmy mówią nie, nie przepuszczę, bo mi nie po drodze, bo mi niewygodnie, bo jeszcze coś stracę, bo jeszcze mi nie będzie moje na wierzchu. I nasze ja mówi nie, dlatego co w was duchowe. Jakub i Ezaw nie mają po drodze. Jakub musi zdobyć to, co ma Ezaw. I to jest ten dzień, kiedy poszliście za Bogiem. Edom duchowo. Wiecie, tak jak Edom nie przepuścił Izraela do ziemi obiecanej, jeszcze raz powtarzam, to do miejsca, które wyznaczył ci Pan. Nasza cielesność nie przypuści cię do miejsca Bożych obietnic, by naśladować i czcić Jezusa i wejść w Boże obietnice, które ma dla ciebie Bóg. Tak jak Izraela musiał prowadzić Bóg, tak nas musi prowadzić tu Duch Święty. A przy tym Izrael nie mógł zniszczyć Edomu. Tak my Nie możemy pozbyć się całkowicie naszej cielesności, naszego ciała, tego, co w nas egoistyczne. Musimy to obejść, musimy to ukrzyżować, musimy to pokonać, musimy w jakiś sposób to zwyciężyć, ale nie jesteśmy w stanie jakby się tego pozbyć, dopóki żyjemy w ciele. Pamiętacie, jak rozpaczał apostoł Paweł? Że chcę robić dobrze, ale nie zawsze robię dobrze. To jest to coś w nas. Że myślę, że wielu z was tu siedzi i nieraz mówicie, chciałem zrobić dobrze, no ale nie zawsze mi wyszło. Właśnie ten Edom mi przeszkodził, nie przeszedłem, nie udało mi się. Oto cała definicja cielesnego człowieka, który odrzuca Boże prowadzenie. Posłuchajcie, co prorok mówi, popatrzcie teraz na to duchowo. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi, mówi w drugim wersecie. A trzeci mówi, pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. O czym tu mamy? Znowu, historycznie mamy opisane pewne miasto. Stolicą Edomu była Petra. Mamy nazwę, to było miasto w skale wyrzeźbione, miasto w litej skale, twierdza nie do zdobycia. W języku greckim Petra, po hebrajsku Sela. Miasto pychy Edomu. Wydawało mi się, nikt nie da rady, ale zdrada i upadek, to co Bóg im zapowiada potem, doprowadzą do upadku. Ale dziś Edom nie jest naszym celem historycznym, jest nim twoje duchowe życie z Jezusem. Człowiek żyjąc na ziemi myśli o sobie bardzo dużo. Czym jest człowiek? Mały, słaby, szybko przemija. Wydaje mu się, ilu było ludzi w historii świata, którym wydawało się, że są bogami, ale potem w jeden dzień lekarz im powiedział, że jednak nie są bogami. Ilu ludzi myśli, że wszystko mogą i na wszystko mają, ale przychodzi dzień, kiedy rozumią, że się nie da. Człowiekowi się wydaje, że jak orzeł, jak mówi prorok, ja mówię, chodzi o Petrę, o miasto, ale patrząc na to duchowo widzę człowieka, któremu się wydaje, że jest jak orzeł, że poleci nawet do gwiazd, gdzie jeden z kosmonautów, komunistów mówi, byłem, widziałem, Boga tam nie ma, w ogóle nie ma żadnego nieba, jest czarno. Człowiekowi myśli, że coś wie, ale poleciał człowiek na księżyc, postawił nogę na księżycu. Samoloty latają nad naszymi głowami z szybkością prawie pasażerskie, przynajmniej około 1000 km/h, trochę w górę, trochę w dół. Często, kiedy rozmyślam nad tym, jak człowiek się rozwinął, jak człowiek może, przychodzi mi na myśl znany polski poeta, którego już tutaj cytowałem, Andrzej Sikorowski. Czytowałem kiedyś jego wiersz i chociaż ponoć już o gwiazdach wszystko wiemy i coraz dalej dosięgamy w naszych snach, to tak naprawdę nie umiemy odpędzić chmury, co nadciągnie nad nasz dach. To jest człowiek. Wszystko może i nic nie może. I później piąty werset, nie będziemy powtarzać, czytałem, pisze o tym złodziejstwie, o tym, że Edom zostanie plądrowany i znowu popatrzcie na to duchowo. Jezus nauczał nas, Jezus do nas mówił, że nasz skarb poznasz po tym, że w skarbcu przesiaduje ciągle ludzkie serce. Serce ciągle siedzi w skarbcu. Serce jest kimś takim, że siedzi w skarbcu. A więc tam, gdzie jest twój skarb, tam znajdziesz serce. Pamiętam, miałem kiedyś kolegę, którego hobby były samochody. I kiedy przyszło się do niego, to każdy wiedział, że nie ma sensu dzwonić na dzwonek do bramki, żeby wejść do niego do domu, bo jego mama otworzy i powie, Grześka nie ma. Grzesiek jest w garażu. Bo w garażu był skarb. Wielki rosyjski UAZ. Z 69 roku, wypieszczony tak, że strach go było dotykać. Tam był jego skarb i tam był Grzesiek. Gdzie jest twój skarb? Tam przesiadujesz. I Jezus mówi, że jeżeli nasz skarb jest tutaj, to jest dokładnie to samo słowo, co Abdiasz miał do ludzi, to przyjdzie czas rabunku, czas, kiedy po prostu przemijający czas, okoliczności, klimat albo ludzie będą nam szkodzić w tym, co uczyniliśmy skarbem. A prościej mówiąc, Jezus to prościej powiedział, że my kaznodzieje komplikujemy. Jezus powiedział, że to, co mamy, zardzewieje albo ukradną złodzieje. Proste, zamiast tak powiedzieć, to się męczy. Zardzewieje. Albo zostanie rozkradzione. A jak schowasz do szafy, Jezus mówi, mole zjedzą. To jest nasz skarb. Jezus mówił o naszym duchowym bogactwie. Jezus mówił, macie miejsce, gdzie nie da się was obrabować. Gdzie nie da się waszego posiadania otoczyć. Nie da się wam tego zabrać. Dodam jeszcze, że Edom znany był z winnic. Znany był z tego, że mieli bardzo dobre winogrona. I też to wszystko stracili. Zostali tak splądrowani przez zdradę. Nie mamy dziś czasu na historyczne wykłady, bo niedziela może nie jest dobrym czasem, żeby wam wykłady z historii robić. Ale Edom został strasznie zdradzony i o tym tutaj jest powiedziane. To jest tutaj napisane. Jakże ogołocony Ezaw jest tu pisane. Do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Wiecie, co to oznacza? Edomici musieli uciekać, musieli zmieniać miejsce swojego pobytu. Zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele. Edomici zostali zdradzeni przez kraje i królów, którzy mieli z nimi przymierze. Tak szybko musieli uciekać, że zdeptać musiano winnice w czasie ucieczki. Winogrona zostały zdeptane, zniszczone. Oni się śmiali, kiedy Abdiasz to mówił. Ale Bóg już to widział. Bóg widzi nasze życie i dlatego nas ostrzega. Bóg cię kocha. I być może z żalem widzi kierunek, do którego zmierzasz. I mówi ci, przesuń całkowicie twoje wartości. Uczyń ze mnie tego, którego kochasz. We mnie połóż swoją ufność, swoje posilenie. We mnie połóż to, że ja cię zaopatrzę, że ja w odpowiedniej chwili dam. We mnie połóż swój ratunek. Kiedy popatrzycie na to proroctwo, zobaczycie, że najpierw Edom jest okradziony. 5-6 werset. Potem zostaje zdradzony. Potem traci rozum. 8 werset. Potem traci odwagę. 9. Dokładnie tak wygląda upadek, który ma pycha. Ponieważ Biblia mówi, że pycha jest bardzo dobrym znakiem czegoś, bo pycha zawsze przychodzi przed upadkiem. To jest jedyne dobre, do czego można pychę wykorzystać, to to, że można zobaczyć, kim się jest i dokąd się idzie. Bo wszystko inne w niej jest złe. I to tutaj pisze. Czy to jest trochę z nami tak? My nie zwracamy uwagi na to, co pisze, bo tyle tego czytamy, że już nie zauważamy. Opowiem wam coś o pewnym grzechu w moim życiu. O, uwagę mam teraz, wszyscy złają. A więc ja wiem, że większość z was, kiedy patrzy na pastora za kazalnicą, myśli sobie, on chyba nigdy w życiu niczego nie ukradł. To jest nieprawda. Kiedy miałem 7 lat, poszliśmy na jabłka. A wszyscy myśleliśmy coś bardziej soczystego, powiesz. Kiedy miałem 7 lat, poszliśmy na jabłka. Do dzisiaj tam stoi ten dom, kiedy czasami jestem w okolicy, gdzie się wychowałem. To tak myślę sobie o tej łące. I tam takie rosły piękne jabłonie i zawsze spadały. I na furtce pisało, uwaga, zły pies. Tak na marginesie mówiąc, przy okazji, zawsze się zastanawiam, dlaczego właściciele na dobrego psa mówią zawsze, że jest zły i piszą, że jest zły. Przecież to właśnie znaczy, że on jest dobry. Ale pisało, uwaga, zły pies. I wiecie co? Pisało w kilku miejscach na tym płocie, ale myśmy nigdy na to nie zwracali uwagi. Wiecie dlaczego? Bo tego psa nigdy tam nie było. To jest trochę tak, jak my czytamy Słowo Boże. Czytamy, mówię, no to tak pisze, ale wiesz co, tak właściwie w życiu to nigdy tak nie ma. Tak, bo czasem psa nie ma w ogrodzie. A więc nigdy go nie było, ale pewnego razu, jak się domyślacie, był. Wiecie, co uratowało moje spodnie? Inna moja nieuczciwość i podłość. Miałem mamę, która robiła mi kanapki do szkoły. A moja mama miała taki zwyczaj, sprawdzana teczki, czy kanapki zostały zjedzone. I w miarę dzisiaj na przykład, będąc facetem w tym wieku, w którym jestem, to spytałbym, czemu tak mało, ale wtedy nie zjadałem. I biada mi było, jeśli mama znalazła te kanapki w torniszcze, bo najczęściej je musiałem potem zjeść. A więc odkryłem, że po drodze ze szkoły jest pies. W takim kojcu zamknięty wielki Bernardyn. I dawałem mu. Nigdy nie skojarzyłem, że po drugiej stronie tego długiego ogrodu to są właśnie te jabłka. I pewnego razu był. I właściciel miał problem, a ja miałem szczęście. Ponieważ facet wyszedł z domu i zaczął na nas krzyczeć. Nie wiem, czy bardziej krzyczał na psa, żeby nas pogryzł, czy bardziej krzyczał na nas, żebyśmy uciekali, bo się wystraszył, że pies jest puszczony, a myśmy byli już po drugiej stronie siatki. Ale zarówno jego i kolegów zdziwienie było ogromne, kiedy pies zamiast buchnąć pianą ze wścieklizną, rzucić się na nas, z radością zaczął do mnie biec i merdać ogonem. Zobaczył dobroczyńcę swojego. Czyńcie innym to, co byście chcieli, żeby wam czyniono. Wracam do sedna historii. To, co piszę, stanie się, bo to jest Słowo Boże. Nawet to, co pisało na płocie, się stało. A tu ja mówimy o Słowie Bożym. I Edom zostaje ogołocony. Jak powiedziałem, dokładnie kolejność jest taka, jak w naszym duchowym życiu, jak w twoim życiu, tym, które jutro, pojutrze, środy, czwartki musisz prowadzić i żyć. Najpierw Edom jest okradzony. Okrada go cała okoliczność. Potem zostaje zdradzony, potem traci rozum, a na koniec traci odwagę. 5, 6, 7, 8, 9 werset. I dokładnie tak się dzieje z człowiekiem, który upada. Teraz dlaczego Bóg nienawidzi tego, co cielesne? Bo Bóg chce, żeby się w nas rozwijał duchowy człowiek. I tu jest to miejsce, o którym wcześniej powiedziałem. Bóg chce, żebyś żył dla Niego duchowo. Chrześcijaństwo jest tym niezwykłe, że jest duchową reakcją, życiem, reagowaniem na Boga. Chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła. Słowo chrześcijanin nie znaczy uczęszczający każdą niedzielę do kościoła. Biblia nie mówi, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy są zawsze w niedzielę w kościele. Chrześcijaństwo polega na miłości, a Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga... Amen. Umiłowałem was, mówi Pan. Wy zaś pytacie, w czym się przejawia, że nas umiłowałeś? Możecie uwierzyć, że ludzie mogą coś takiego spytać? Malachiasz o tym pisze. Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? Wyrocznia Pana. To słowo oznacza, że Bóg coś ważnego mówi do nas. Jezus w tym miejscu by powiedział, że wziął to od Ojca, albo by powiedział zaprawdę powiadam wam. Tu mamy napisane wyrocznia Pana w księdze Malachiasza. A ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni. Malachiasz, 1:2-4 wersetu, tutaj to macie. Choćbyś powiedział Edomie, zubożeliśmy, ale odbudujemy z powrotem miejscowości zniszczone, tak oto mówi Pan zastępów, oni niech budują, ja jednak rozwalę i będą ich nazywać granicą zła, ludem, na którego Pan zapałał gniewem. Ezaw był bratem Jakuba. A jednak Bóg mówi co? Umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś miałem w nienawiści. Bóg pokochał Jakuba i znienawidził Ezawa. Bóg pokochał Izrael i znienawidził albo odrzuca Edom. Dlaczego? I 10 werset jest odpowiedzią, dlaczego to, co duchowe i cielesne, nigdy nie pójdzie razem. Dlaczego wierny z niewiernym nie może iść w jednym jarzmie, jeśli myślisz o ślubie? Dlaczego prawda z kłamstwem nie mogą się zmieszać? Dlaczego Bóg się na to gniewa w twoim codziennym życiu za Jezusem? Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Co na zawsze przeminie? Nie Edom jest tym, co na zawsze przeminęło, bo przeminął, słowo się spełniło. Na zawsze przeminie śmierć, smutek, kłamstwa, krzywda. Przeminą. To jest ten Edom. Edom polegający na swojej sile, na chytrości człowieka, na jego rozumie. Ziemskich królestw czas skończy się wnet. Z ziemskich królestw, dzięki. Czas skończy się wnet. Przemija cielesna chwała ludzkiego królowania. Mówiliśmy wcześniej o okolicznościach powstania tej księgi, o przeszkodach, które czynił Edom. Tutaj to widzicie. Podobnie w waszym duchowym życiu. Albo wybieramy to, co cielesne, albo to, co duchowe. Dziś żyjemy w czasach, kiedy humanizm, ewolucja, ludzkie zepsucie wydaje się triumfować. Kiedy patrzysz, wydaje się, że nastąpiła śmierć człowieka duchowego. Na zachodzie zamyka się kolejne kościoły. Ale Pan mówi coś w wersecie 12, co może przyjść do głowy dzisiejszemu Edomowi. Nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się, bo to nie jest tak, jak myślisz. Edomici w tamtym czasie spokojnie patrzyli, jak upada Izrael. Patrzyli, jak idą w niewolę, plądrowali, pomagali i jeszcze przeciwko niemu szczuli. Przeciwko niemu namawiali. To jest ten nasz duchowy Edom. Kiedy czasem spokojnie patrzymy, jak upada nasz brat, jak się stacza nasza siostra, a wszystko, na co nas stać, to tylko to samo, co Edomitów. Plotki, obmawianie i ocena, i krytyka. To był to, co robił Edom. Do tego nie trzeba być duchowym człowiekiem. Ludzie myślą, że kiedy widzą zło, to są duchowi. Ci, co widzą zło, to wcale nie są ludzie duchowi. Ci, którzy potrafią mu się przeciwstawić, to są ludzie duchowi. Edom spokojnie popiera, przygląda się. I Bóg mówi, mam słowo. Czy prorok mówi, mam słowo od Pana, od Jahwe, zapowiadające dni, które będzie oglądał ten lud. I lud, kiedy jest wystraszony, idzie w niewolę, słyszy, lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili, a dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią i z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. Ogień Jakuba i ogień Józefa. Ogień Jakuba oznacza południowe królestwo historycznie. Ogień Józefa oznacza północne królestwo historycznie. Duchowo ogień oznacza Ducha Świętego, który stąpi na Boży lud i uczyni go jednym. I w Duchu Świętym Boży Kościół, Boży ludzie będą w stanie przeciwstawić się niesprawiedliwości, złu, kłamstwu, chorobie. Nie z powodu swojej siły, ale z powodu siły tego, który nam powiedział słowa nadziei. Z powodu naszego Jezusa, za którym możemy iść. To, co cielesne, będzie ustępować przed ogniem Ducha Świętego. Czyń dziś miejsce, otwórz siebie i powiedz, Panie, wyruszyłem za Tobą, nawróciłem się, może i ochrzciłeś się już nawet. Panie, chcę o krok dalej pójść, chcę doświadczyć chrztu w Duchu Świętym, chcę doświadczyć pełni Ducha Świętego, chcę być pełnym Ducha Świętego. I wtedy to, co cielesne, ustąpi, kiedy Duch Święty stanie się źródłem. Czy ostatnio Bóg mi mocno pokazuje, że skąd się bierze moje źródło? Powiem w taki sposób. Wyobraźcie sobie, mogę Cię prosić, Piotrze, na chwilę tutaj. Wyobraźcie sobie, Piotrek idzie po ulicy na przykład. A ja niosę, to jest Biblia, ale o, wyobraźcie sobie, że to jest na przykład butelka albo kubek. I mój kubek jest pełny herbaty. I idę i nie zauważyłem Piotra i oblałem go. Czym go oblałem? Dlaczego? Bo kubek był pełny? A teraz jeśli niosę mój kubek i jest pełny kawy i idę i wpadnę na Piotra, to czym go obleję? Kawą. Dziękuję, przyjacielu, za pomoc. Jeżeli twoje serce jest pełne nienawiści, to możesz udawać, póki jest spokój, ale jak wpadniesz na problemy albo na swojego bliźniego, to czym go oblejesz? Z ciebie może się wylać tylko to, co w tobie jest. Ze mnie się może wylać na ciebie tylko to, co we mnie jest. Nie ma takiego cudu, żebym chodził spuchnięty od nienawiści i plotek, żeby się na ciebie nagle moja miłość wylała, bo skąd? Na innych z nas może się wylać tylko to, czego jesteśmy pełni. Pamiętacie, co słyszeliśmy w czwartek w czasie wykładów? Mieliśmy wykład na temat chrztu w Duchu Świętym? I przytoczony był doktor Moody, powiedział, że Bóg bierze i nalewa i czyni nas pełnymi Jezusa. Jeżeli jestem pełny Jezusa, to się na ludzi ze mnie wyleje Jezus, bo nic innego we mnie nie ma. Podobnie jest z wiadrem. Jeżeli wiadro jest pełne wody i ktoś na nie wpadnie, wywróci to, co się wyleje, woda. A jak będzie pełne gnojówki, to się wyleje gnojówka i będzie smród. Takie jest życie. Tak jest duchowo. Czego jestem pełny, to na innych poleci. I Bóg nam pokazuje, Edom to cielesność. Jakub to duchowość. Musisz wybrać, komu chcesz służyć. Tylko dzisiaj opowiadałem do siostrze jednej swoje doświadczenie, że mówię, zrozumiałem na drodze nawet, czy w okolicznościach, kiedy ludzie wchodzą mi w drogę, widzę, co się ze mnie wylewa. Jedziesz sobie samochodem, a facet, król drogi cię wyprzedza. I zajeżdża ci, tych po hamulcach, dzieciaki z kubkami, z wszystkim prawie z przodu. On sobie jedzie dalej, przecież on rządzi. Co ze mnie... Ja odkryłem, co się we mnie pojawia, wiecie. Jeszcze szczególnie, że miałem lepsze auto. I wtedy zadałem sobie pytanie. Panie, już wiem, gdzie jest następny krok mojego duchowego rozwoju. Zmień źródła moje. Wszystkie moje źródła chcę uczynić w Tobie. Dlaczego we mnie... Widzicie, nie chodzi o to, kto Ci coś zrobił. Może tu teraz siedzisz i mówisz sobie, ale nie wiesz, co mi zrobiono. Nie wiesz, że mój przyjaciel jest przeciwko mnie, ludzie mnie obgadali, szef mnie oszukał. To wszystko prawda, co ci zrobiono. Ja nie mówię, że ci tego nie zrobiono. Ja się pytam, co się z ciebie w związku z tym wylewa. Co z ciebie się wyleje na nich, nie co ci oni zrobili. Wszelka nieprawość i krzywda, którą ci zrobili, jest zła. Ale nasze duchowe pytanie brzmi, co się ze mnie w związku z tym wyleje na moich bliźnich. Do jakiego źródła jesteś podłączony? Czy się ze mnie wyleje przebaczenie, miłość, łaska, zrozumienie? Czy się ze mnie wyleje Jezus? Czy się we mnie wyleje to, co tak naprawdę we mnie jest? Przed laty pamiętam, jeszcze kiedy byłem kapelanem więziennym, pastor Georg dał piękny przykład. Wiecie, wzięli, nabrali, wiecie, to jest gnojówka na wsi, taka za krowami, za stajnią, takie to od krów, tam jest wody. I to mieli w worku, słuchajcie, zawiązanym. W więzieniu są więzienne sposoby głoszenia. No tak się tam głosi. I wiecie, co się stało z tym workiem, kiedy się go powiesiło na haczyku? Po jakimś czasie ta woda właściwie była czysta z tej gnojówki, bo wszystko opadło na dół. I na dole była taka warstwa czegoś brązowego, nie powiem czego, a na górze była warstwa białej wody. I pastor Georg dał nam lekcję. Wziął kija i strzelił w to. I zgadnijcie, co się wylało na nas. Czysta woda? Najpierw się to podniosło, a potem buchło. Możesz udawać, że jesteś bardzo wierzący. Możesz wyglądać, jak gdyby to była prawie czysta woda, a to brązowe na dole to tak trochę moich wad. Ale kiedy życie ci kopnie, może się wylać tylko to, co w nas jest. Można być tylko jednym, nie można... być dwoma. Nie można być człowiekiem duchowym i człowiekiem metod cielesnych i duchowych równocześnie. W naszym ciele pielgrzymujemy, ale musimy mieć nauczyciela w Jezusie, być uczniami Jezusa. Chcę was dziś namówić. Za chwilę się będziemy modlić. Powiedz, Panie, większość awantur w moim domu jest wynikiem tego, że nie wylewa się ze mnie Jezus. Przynajmniej większość konfliktów w moim życiu jest tego powodem. Nie przypominam sobie ani jednej swojej kłótni przez ostatnie 40 lat mojego życia, dobrze ponad 40 lat mojego życia, która by była wynikiem tego, że byłem pełny Ducha Świętego, a wy? Nie pamiętam ani jednej awantury z powodu pełni Ducha Świętego. Wiem, że większość tego, co zrobiłem w życiu źle, jest wynikiem tego, że nie to, co trzeba, nosiłem w sobie. I chcę ci powiedzieć, nie jest inaczej ani z tobą, ani ze mną. To, co cielesne, musi ustąpić pod ogniem Ducha Świętego. By coś zaczęło się w naszym życiu, Jezus dostał do nas pełne prawo własności przez krzyż. On nas kupił. Jestem Jego i chcę się zmieniać dla Niego. Jeżeli ja należysz do tych, którzy są już zmęczeni tym, że to nie zawsze Jezus z nas wychodzi, że to nie zawsze Jezusa reprezentujemy, to jest czas na Twoją modlitwę. Czas na to, żebyś był teraz aktywny przed Panem w modlitwie. Oczywiście możesz się nie przejmować tym, co mówię, ale panowanie będzie należało do Pana. I tak. Tak się kończy ta księga. W 70 roku Jerozolima upada i Rzymianie dokonują dzieła zniszczenia. Gdzie jest wtedy Edom? Edomici mniej więcej trochę wcześniej i po tym okresie znikają z kart historii na zawsze. Wcześniej zostają, jak powiedziałem, zdradzeni i obrabowani przez arabskie narody. Potem zostają pobici przez Rzymian jako Idumea, taką nazwę przyjmują. Jeszcze jakiś czas próbują przetrwać, a potem przechodzą w całkowity niebyt i znikają. I nigdy już nikt nie spotkał żadnego Edomity. Koniec. Ale panowanie należało do Pana. I w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty postanowił rozpalić i Józefa, i Jakuba. Postanowił, by zapłonął ogień i postanowił, że będzie od tej pory prowadził tych, którzy chcą być duchowymi ludźmi w taki właśnie sposób. A więc jeszcze raz, to nieważne, co robi świat. Świat robi wiele złych rzeczy i będziecie słyszeć jeszcze więcej złych rzeczy. Nie będzie coraz lepiej w wiadomościach, ale coraz gorzej. Coraz częściej będziecie się martwić, co się stanie z naszymi dziećmi. Co się stanie z naszą młodzieżą. Dokąd przyjdzie iść naszym synom i naszym córkom. Ale on mówi, bądźcie moim ludem, bądźcie ludźmi duchowymi. Panowanie należy do Pana. Powstańmy do modlitwy. Niech to będzie dla Ciebie czas decyzji. Czas decyzji. Może to jest czas, kiedy powinieneś podnieść rękę i powiedzieć, w moim domu musi się zmienić. Mój dom musi się zmienić. Moje prywatne życie musi się zmienić. Ja chcę siebie zmienić. Nie dam rady siebie zmienić, dlatego proszę Ciebie, Panie Jezu, żebyś przyszedł do mojego życia i przejął nad nim prowadzenie. Nie chcę być jak Edom, prowadzony swoimi złościami, zemstami, uczuciami. Chcę być Twoim ludem. Prowadź mnie duchowo, Panie. Przychodzimy dziś, Zbawicielu, do tego, do Ciebie, do tego, który nam powiedział, przyjdźcie wszyscy, którzy jesteście spracowani, zmęczeni. Przychodzimy, Panie, wielu z nas właśnie spracowanych i zmęczonych rozwiązywaniem swoich problemów na cielesne sposoby. Przychodzimy Ci powiedzieć, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak się od Ciebie uczymy i co od Ciebie bierzemy. Ale to jest nasza wina, Panie. I chcemy Ciebie prosić, abyś nas napełnił, oczyścił, napełnił, poprowadził, posilił. Dotknij się nas, Duchu Święty, dzisiaj. Dotknij się nas. Czy jest ktoś z Was na sali, który chciałby, żeby cały nasz zbór, który słyszał słowo z Księgi Abdiasza, którym dzisiaj się z Wami dzieliłem, pomodlił się o Twoją decyzję? Nie będziemy Cię pytać, jaka to jest Twoja decyzja. Nie będę żądał, żebyś powiedział wszystkim, ale czy ktoś z Was podjął dziś w sercu decyzję i powiedział, mój dom nie wygląda tak, jak trzeba, moje życie nie wygląda tak, jak trzeba, nie jest tym, czym Jezus chciał, żeby było. Jeśli czujesz to dzisiaj, chodź tutaj do przodu się pomodlić. Chcemy się całym zborem pomodlić o tych, którzy taką decyzję podjęli. To może być na różnych miejscach. Chodź do przodu, tutaj stań z przodu. Są dwie osoby, trzy osoby. Jeżeli czujesz, że nie jesteś tym, kim Jezus chce, żebyś był, jesteśmy w Kościele, a Kościół jest po to, żeby się o ludzi modlić. I żeby się modlić o rzeczy rzeczywiste, sprawy prawdziwe. Jeżeli jesteś tutaj i czujesz, nie jestem tym, czym powinienem być. Tych z Was, którzy chodzicie w Duchu Świętym, którzy czujecie, że ci, co tu stoją z przodu, to są Wasi bracia, siostry, przyjaciele, i których z Was przejmuje ich los, podnieście swoją rękę na znak modlitwy i pomódlmy się o nim. Podnieście, nie bójcie, nie odpadną Wam. Panie Jezu, modlimy się teraz o tych, którzy przyszli tutaj do przodu. To są nasi bracia i siostry. I wyznają dzisiaj Tobie na środku, że ich życie nie jest tym, czym Ty chciałbyś, żeby było. Prosimy Cię, usuń z naszych rzędów wszelką zatwardziałość. wszelkie złe słowo, a napełni, wypełni każdy zakątek naszego jestestwa Duchem Świętym. Usuń wszelkie rozczarowanie i zaniedbanie, a daj nam zdolność do pokuty, która przyniesie pełne rozwiązanie, do pokuty pewnej prawdy i trudnych decyzji. Usuń pełny lęk, przed jakikolwiek lęk przed służbą, przed tym, aby służyć Tobie. Panie, podnosimy dziś jako dzieci Boże nasze dłonie i modlimy się, prosimy, aby Duch Święty posilał ich, prowadził ich, aby wywyższone było imię Jezusa na tym miejscu. Chwała Tobie i cześć. Proszę, którzy jesteście tu z przodu, powtórzcie ze mną słowa modlitwy i każdy z was, kto jest tam w rzędach, niech też powtórzy, jeśli czujesz, że to jest Twoja modlitwa. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Ty wiesz, kim jestem. I chcę Ci dziś powiedzieć. Chcę iść Twoimi śladami. Wybacz mi moje zaniedbania. Wybacz mi moje lenistwo. Wybacz mi każde złe słowo. Chcę być Twoim uczniem. Proszę Ciebie dzisiaj. Daj mi Twój dar. Dar pełni życia w Tobie. Dziękuję Tobie za krzyż Golgoty, za pusty grób i za Ducha Świętego. Wyznaję Ci dzisiaj. Jesteś moim Panem, moim Królem i chcę się uczyć od Ciebie. Pomóż mi pokazać światu Ciebie. Amen. Niech Pan was błogosławi. Usiądźcie, proszę. Usiądźcie i bądźcie błogosławieni, bądźcie posileni, bądźcie tymi, którzy wyruszyli. Te słowa mogą być tylko słowami, ale mogą być wielką prawdą. Wiecie, kościoły są pełne pobożnych słów, ale są ludzie, którzy są świątynią Ducha Świętego. To są ci, w których żyje Pan, a dla nich to nie są tylko słowa. Dla nich to jest relacja z Nim. Niech On was błogosławi, prowadzi. Amen. Thank you.